Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Gromadzimy się w kolejnym, już siódmym dniu nowenny przed uroczystością świętej Kingi. Cieszymy się z tego, że jest matką tej ziemi, że tak wiele łask i dobra przez jej pośrednictwo spływa na nas. Jan Paweł II nazwał tę ziemię ziemię świętą i ziemię świętych i jako ziemię świętych i błogosławionych, bo tak naprawdę no, jest bardzo wielu ludzi świętych z tej ziemi i tych kanonizowanych i tych, którzy nie są kanonizowani, ale wiemy, że życie ich było święte. Że trwali w łasce Bożej i w miłości Bożej do końca życia. Równocześnie z tej ziemi jest najwięcej powołań kapłańskich i zakonnych na całym świecie. Chyba nie ma kraju na świecie, gdzie, czy zgromadzenia, gdzie nie byłoby kogoś z naszych, z tych ziem, z tej ziemi, z ziemi sądeckiej. Dlatego pełni wdzięczności świętej Kindze za te wielkie łaski prośmy o to, byśmy tę świętość zachowali, by ta świętość trwała przez kolejne pokolenia, byśmy czerpali z owoców życia świętej Kingi.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Było to w trzecim dniu miesiącu od wyjścia z synów Izraela z Egiptu. W tym dniu przybyli Izraelici na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Pan rzekł do Mojżesza: oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą i uwierzył tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i każ się im przygotować na święto, dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca. I cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przyciągał i stawiał się coraz donioślejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt i wezwał Mojżesza na szczyt góry. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa. Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie i na cherubach zasiadasz. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. Przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca.
Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nasze serca i umysły swoim światłem. I daj nam poznać drogi swoje, Panie, i naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco. W Tobie mam nadzieję. Przeżywamy kolejny dzień naszej nowenny, która jest tak jakby, to są tak pewnego rodzaju rekolekcje, kiedy wchodzimy w Słowo Boże i staramy się je zrozumieć i przyjąć. Aby to Słowo wydało w nas właściwy owoc we właściwym czasie. I dlatego ciągle kontynuujemy tę myśl i te wydarzenia, które przedstawia nam Kościół w kluczu dni powszednich. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętej Brygidy, która jest patronką Europy, ale dla zachowania ciągłości myśli i ciągłości tych wydarzeń, czytania, które teraz słyszymy, są z dnia powszedniego. Otóż, co się dzieje dalej? Izraelici są na pustyni Synaj. Wiemy, że już pierwsza taka bardzo mocna interwencja Pana Boga była, ponieważ otrzymali chleb, czyli chleb z nieba, czyli mannę, to co ten pokarm cudowny, który pojawiał się codziennie, i otrzymali również przepiórki, czyli mięso. Bóg się o nich troszczył. I doszli do Refidim i rozbili obóz naprzeciw góry, naprzeciw wielkiej góry rozbili obóz. I co się dzieje? Bóg mówi o niesamowitej interwencji. Dotychczas to, co się działo, to była interwencja Boża. Bóg działał z wielką mocą, niszcząc wrogów, przeprowadzając lud przez wody. To była bardzo silna, mocna interwencja. Natomiast w tym momencie Bóg zaprasza do Mojżesza do spotkania twarzą w twarz. Bóg rozkazał, aby naród się przygotował na to wydarzenie. Odpowiednio mieli wyprać swoje szaty. I trzeciego dnia Pan Bóg zstąpił na górę. Góra była spowita dymem. Bóg okazał swoją potęgę i wezwał Mojżesza, aby wszedł na górę. Zauważmy, Bóg przychodzi, aby stanąć twarzą w twarz z człowiekiem. Zaprasza do osobistego spotkania, do osobistego dialogu. Okazuje swoją potężną potęgę. Na widok tej potęgi i tej mocy, tego trzęsienia ziemi, tego ognia, jest napisane, że lud drży ze strachu. Moi drodzy, no wyobraźmy sobie, postawmy się w podobnej sytuacji, gdybyśmy na przykład na przechybie tutaj było podobne spotkanie. Byłoby cały czas trzęsienie ziemi, ogień, dym, nie wiadomo, co by się działo. Nikt z nas na pewno nie byłby spokojny. Pan Bóg okazuje potęgę i zaprasza człowieka na spotkanie z sobą twarzą w twarz. I teraz tak jak wiemy, to spotkanie i to wydarzenie jest zapowiedzią kolejnego wydarzenia, kolejnych wydarzeń, które mogły mieć miejsce i na pewno. Jednym z takich wydarzeń w Nowym Testamencie był ten moment, kiedy Pan Jezus zebrał ze sobą na wysoką górę Piotra, Jakuba i Jana i tam objawił wobec nich swoją chwałę. I obok niego ci uczniowie ujrzeli jeszcze Mojżesza i Eliasza. Więc Jezus przychodzi na górę, jest to góra Tabor, jest to inna góra i objawia się w zupełnie inny sposób, już nie w potęgach grzmotu, nie już w jakichś nie wiadomo jakich wydarzeniach nadzwyczajnych, które powodują lęk, bardzo silne emocje i okazuje chwałę, tylko jak ewangeliści zaznaczają, postać Jezusa się zmieniła, jego odzienie stało się białe jak światło. W ogóle całkiem przemienił się, okazał swoją chwałę w zupełnie inny sposób. Tam nie było już strachu, lęku, tylko był zachwyt. I pamiętamy, że mój Piotr no, nie wiedział, co robić, więc mówi: Panie, dobrze, że tu jesteś, postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział, co mówić, bo został wprowadzony w taką tajemnicę, że ujrzał chwałę Jezusa. Być może to była ta sama chwała, którą ujrzał prorok Daniel w swojej wizji. Jak jeżeli uczestniczymy w tych rekolekcjach i obejrzeli i 2 dni temu posłuchaliście i otworzyliście Księgę Daniela, to tam w 7 rozdziale można było przeczytać i zobaczyć tę wizję, wyobrazić sobie, jak to wszystko wyglądało. Więc Jezus ukazuje inny rodzaj chwały i też spotkanie na górze, spotkanie z Bogiem. Ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze niepełne znaczenie i niepełne wyjaśnienie tego wydarzenia i tej rzeczywistości. Otóż, kochani, jest to zapowiedź innego spotkania. Spotkanie, które ma miejsce i może mieć miejsce w życiu każdego z nas. Moi drodzy, Jezus zaprasza nas na górę, aby Go adorować, aby być przed Nim twarzą w twarz. I to się dzieje w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Moi drodzy, dzieje się to samo, tylko już nie ma grzmotów, nie ma nie wiadomo jakiej chwały. Tej chwały, która budzi lęk i budzi strach. Ale jest miłość. Nieskończona miłość, która nas przyzywa do tego, byśmy przychodzili do Jezusa i adorowali Go. Kochani, godzina adoracji Jezusa potrafi zmienić Twoje życie. Bo kochani, Jezus jest obecny i żywy. Jezus w Najświętszym Sakramencie ma dokładnie tę samą moc. Tylko nie jest to moc przerażająca, tylko moc miłości, która potrafi zupełnie zmienić życie. Jest taki film, mówiłem wczoraj o nim, pod tytułem Ja Jestem. On był dostępny w jednym z wydań Gościa Niedzielnego. Można go zobaczyć sobie w internecie. Na różne sposoby można się postarać. Myślę, że wiele osób ten film ma. Można go sobie pożyczyć i obejrzeć. Tam jest wiele przykładów działania mocy Jezusa. A być może ktoś z was był w Medjugorje i tam spotkał takiego wieśka Indraczka. Jest to Polak, który już ma 50 parę lat i opowiadał, że przez 20 lat był narkomanem, uzależnionym od heroiny. Przez 20 lat codziennie strzykawka heroina. I jego świadectwo trwa ponad godzinę. Oczywiście historia życia jest niesamowita. To jest tak jak kryminał, słuchajcie tego wszystkiego. W ostateczności on wylądował w Medjugorje. Tam dziwny bardzo zbieg okoliczności. Pomimo tego, że już był człowiekiem niewierzącym, nie wierzył w Boga, poszedł na wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu. W Medjugorje 3 razy w tygodniu jest adoracja. W środy, w czwartki i w soboty. Teraz we wtorki, bo to przesunięto, czyli we wtorek o 22, w czwartek po mszy świętej wieczornej i w sobotę od 22 do 23. Adoracja Najświętszego Sakramentu, godzinna adoracja. Na tej adoracji są tysiące ludzi, 20 tysięcy, 30 tysięcy. Tam nie ma dużo słów, tam jest obecność Jezusa. I kiedy tam był, oczywiście jego stan był tragiczny, ponieważ nie miał narkotyków. Był w bardzo silnym głodzie narkotykowym. Wcześniej były myśli samobójcze, ponieważ doszedł do wniosku, że życie nie ma sensu i postanowił już, że z tym życiem skończy. Ale wbrew sobie nie rozumie i nie potrafi powiedzieć, jak to się stało, znalazł się tam przed Najświętszym Sakramentem. I wtedy, kiedy znalazł się przed tym Najświętszym Sakramentem, nagle popadł w rozpacz. To już jest... On mówi, że w każdym człowieku tli się takie małe światełko nadziei. W każdym. I ta nadzieja pozwala nam żyć. I mówi, że w tym momencie światło zgasło. To była czarna, potworna, przerażająca rozpacz. I wtedy on nie wie, jak to zrobił, jak to się stało. Zawołał do tego, w którego nie wierzył. Powiedział tylko tyle: Boże, jeżeli jesteś, zrób coś ze mną. Albo mnie stąd zabierz, albo nie wiem, co zrób ze mną. I tylko mówi tyle. Ułamek sekundy był potrzebny Panu Jezusowi, żeby go uzdrowił. W jednej sekundzie skończył się głód narkotykowy, objawy zespołu abstynencyjnego. Wszystko odeszło. Poczuł się jak nowonarodzony. I dzisiaj daje o tym świadectwo. Później była spowiedź. Do dzisiaj Wiesiek trwa i tam służy. Tam już został w Medjugorje. I tam pomaga. Pomaga tym ojcom franciszkanom w różnych rzeczach, a przy okazji mówi ludziom. I daje świadectwo o tym, jak bardzo Jezus działa w mocy Najświętszego Sakramentu. Moi drodzy, ta góra Synaj, czy góra Tabor jest dostępna dla każdego z nas. Wystarczy tylko znaleźć trochę czasu. W Nowym Sączu, w Bazylice Świętej Małgorzaty jest codziennie wystawiony Najświętszy Sakrament. Jest to boczna nawa. Często jest tak, że ludzie wchodzą do tej głównej, modlą się przed obrazem, a Pan Jezus jest tam obok. Można Go adorować. Moi drodzy, jeżeli przechodzimy tamtędy, wstąpmy. Niezależnie ile czasu poświęcisz Jezusowi, to tyle zyskasz. Tego czasu na pewno nie stracisz. Tutaj, w parafii świętej Elżbiety, w każdy czwartek można adorować Jezusa. Więc jeżeli masz wolny dzień, masz jakiś czas, zaplanuj sobie godzinę, aby być przy Panu Jezusie. I tutaj w każdą sobotę po mszy świętej wieczornej jest adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której otrzymujemy takie punkty do medytacji nad Słowem Bożym niedzielnym. Czyli jak przyjdziesz tutaj w sobotę wieczór, to ty możesz przygotować się poprzez medytację Słowa Bożego do czytań niedzielnych, aby to Słowo Boże w tobie mogło wydać właściwy owoc. Moi drodzy, Jezus tego pragnie i Jezus tego chce. I jeżeli jesteś i przychodzisz do Niego, to On cię zmienia. Pamiętamy, jak Mojżesz schodził z góry, to wtedy jego twarz promieniała niezwykłym światłem. Jeżeli ty jesteś godzinę przed Najświętszym Sakramentem, to twoja dusza też promieniuje. Jeżeli naprawdę spotykasz się z Bogiem, to ludzie to widzą, to widać fizycznie na twarzy. Ktoś może powiedzieć, dlaczego Jan Paweł II miał taki wyraz twarzy, dlaczego wszyscy mu ufali, dlaczego tylu ludzi go szanowało i nikt się go nie bał. Ano dlatego, że on przez wiele godzin dziennie trwał przed Najświętszym Sakramentem. To spotkanie było dla niego najważniejsze. Nawet jak głowa państwa jakaś miała z nim spotkanie, spotykał się z jakimś prezydentem czy z kimś, to po pewnym czasie przerywał spotkanie, wychodził na chwilę. I my wiemy, że on szedł przed Jezusa. Stamtąd czerpał siłę i stamtąd czerpał moc. I moi drodzy, to jest nasze źródło umocnienia. To jest nasza siła. Oprócz tego, że jesteś w Komunii Świętej, że Jezus przychodzi do ciebie w Komunii Świętej, On pragnie, abyś przychodził do Niego. Jeszcze Wiesiek opowiadał jedną historię, jest to na płytce, też taką płytkę wydał, że pewnego razu przyszedł na adorację. Jego adoracja polegała na tym, że przychodził do Jezusa i był. I nic nie mówił, tylko pozdrawiał Go i patrzył sobie w Jezusa. I nic więcej. I pewnego razu tak bardzo mu się zachciało kurzyć, bo on kurzył bardzo dużo papierosów. I mówi, Panie Jezu, mój najlepszy przyjacielu, ja Cię bardzo przepraszam, ale teraz muszę wyjść na papierosa. Zaraz tu przyjdę. Wyszedł. Na chwilę zakurzył i potem zrozumiał taką rzecz. Tak bardzo mocno do niego dotarło. Takim jesteś przyjacielem, to ty zostawiasz swojego przyjaciela, żeby wyjść gdzieś na jakiegoś papierosa. I powiedział tak. Wtedy wziął tą paczkę papierosów niedopaloną. Nawet powiedział, jakie to była marka. Zapalniczkę plastikową. Poszedł i położył przy Panie Jezusie. Panie Jezu, ja tego nie chcę, to ode mnie zabierz. I co się stało? Stało się to, że on tak powiedział. Kiedy wyszedł z tego kościoła, to tak jakby nigdy w życiu papierosów nie palił. Już go nie ciągło do papierosów. Nawet jak ktoś przy nim palił, w ogóle go to nie ruszało. Nic. Pan Jezus mu to zabrał. Moi drodzy, Jezus chce, byśmy przychodzili do Niego jak do przyjaciela i wszystko Mu mówili. kiedy święta Faustyna zapytała Jezusa: Panie Jezu, po co ja Ci mam to wszystko mówić? Przecież Ty i tak wszystko wiesz. Jezus powiedział tak: ja wszystko o Tobie wiem, ale bardzo lubię, kiedy Ty do mnie mówisz. Kiedy mi Ty wszystko opowiadasz. Moi drodzy, przychodźmy do Jezusa. Przychodźmy do Jezusa, aby Go adorować. A wtedy zobaczysz, że Twoje życie zupełnie się zmieni. Poczujesz nową jakość życia, ponieważ trwanie przed Jezusem powoduje, że Ty się uświęcasz, Ty się stajesz święty poprzez Jego obecność. Ty nie musisz nic robić. Tak jak chcesz się opalać, tylko wystawiasz ciało na słońce i nic nie musisz robić. Słońce zrobi swoje. Tak samo, kiedy adorujesz Jezusa. Przychodzisz tutaj. On Cię uświęca. I jeżeli Go będziesz prosić o cokolwiek, jeżeli to jest zgodne z Jego wolą, to się spełni. I moi drodzy, jeszcze Ewangelia. Wrócimy do dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? No właśnie. Pytanie, dlaczego Jezus nie mówi wprost, tylko mówi w przypowieściach. Otóż, moi drodzy, pierwsza sprawa to dlatego, że nasz rozum jest zbyt słaby, aby pojąć tajemnicę Królestwa Bożego. Jakby to porównać? No, chociażbyś miał najmądrzejszego psa, który no, jest bardzo mądry i inteligentny, to nie nauczysz go rozwiązywania równań. Nie ma szans. Dlatego, że jego umysł i możliwości są zbyt ograniczone i nie ma takiej możliwości, żeby się nauczyć. Moi drodzy, rozum ludzki nie jest w stanie ogarnąć tajemnic Królestwa Bożego. To przekracza możliwości naszego rozumu. Dlatego Jezus mówił: Królestwo Boże podobne jest do. Kiedy na przykład widzimy jakiś zachwyt, coś zobaczymy pięknego i chcemy to opisać, nie mamy takich możliwości, no to mówimy, że widziałem coś, co jest podobne do czegoś. Więc Jezus dostosowywał to do naszych możliwości poznawczych. Mówił, to nie jest to, tylko że jest podobne do tego. Ale teraz zwraca się do uczniów i mówi: wam dano poznać tajemnicę Królestwa, im zaś nie. Czyli ci uczniowie Jego i apostołowie mają łaskę, że Jezus w pewne rzeczy ich wprowadzał. I pomimo, że też tego nie dali ogarnąć rozumem, to jednak mówił do nich wprost. Natomiast do innych mówił w przypowieściach. Dlaczego? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że za Jezusem chodzili różni ludzie. Byli ludzie, którzy poszukiwali prawdy. Byli ludzie, którzy chcieli uzdrowienia. Byli też szpiedzy króla Heroda. Byli też szpiedzy rzymscy, którzy donosili, co to za jeden, wokół którego tylu ludzi się zbiera. I teraz, jeżeli ktoś był szpiegiem i no, słyszy, że Jezus mówi o jakimś ziarnie, o jakimś połowie, no to co? No to nie mogą się czego przyczepić. Nie mogą żadnych wniosków wyciągnąć, ponieważ Jezus nie wzywa do buntu, nie robi jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. Natomiast dla człowieka, który szuka prawdy, jest na nią otwarty. Na różnych poziomach abstrakcji Jezus mówi pewne rzeczy, które są wystarczające do przyjęcia tej prawdy. Apostołowie byli przeznaczeni do bardzo ważnych rzeczy. Oni mieli głosić dobrą nowinę, więc musieli pewne rzeczy rozumieć. Natomiast ci ludzie, którzy słuchali w przypowieściach, poprzez analogię i dostosowanie tych różnych punktów, tego co zrozumieli, potrafili w sposób wystarczający dla siebie zrozumieć te tajemnice. Wystarczający dla nich, dla ich zbawienia. Ale to też, moi drodzy, jest najważniejsze. Najważniejsza w tym wszystkim jest intencja. Jezus mówi w tym fragmencie, że mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Moi drodzy, często zdarza się tak, że coś nie zauważymy i ktoś do nas coś mówi, my tego nie zrozumiemy, bo nie chcemy zrozumieć. Jeżeli nie chcemy i nie szukamy prawdy, nie zrozumiemy. Czyli Słowo Boże jest zakodowane. Jeżeli ktoś tylko i wyłącznie przychodzi do kościoła, żeby odstać, nie jest zainteresowany Słowem Bożym, to dla niego to będzie tureckie kazanie, nie będzie nic z tego wiedział. I się nie nawróci i Jezus go nie uzdrowi. Natomiast jeżeli człowiek przychodzi tutaj do kościoła z intencją, chcę, Panie, zrozumieć prawdę Twojego Królestwa, chcę Cię bardziej poznać, bo Cię kocham i chcę, żebyś Ty mi tę prawdę objawił, to wtedy otrzymasz łaskę wystarczającego rozumienia dla Ciebie. Pan Bóg na przykład wyjaśni Ci pewną sprawę w Twoim życiu, jeden problem na przykład. Pokaże Ci Twój błąd. Pokaże Ci na przykład stan Twojej duszy. Co tu jest ważne? Ważne jest to, byśmy chcieli i prosili o to, żeby to zrozumieć. I dlatego zawsze na początku głoszenia Słowa Bożego prosimy Ducha Świętego, aby nam dał taką łaskę, byśmy to Słowo zrozumieli. I na końcu przepiękne słowa, kochani, niesamowite. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Moja babcia umarła w roku 1978, w maju. I pamiętam, że mama mówiła tak, jak to szkoda, że babcia nie doczekała tego czasu, kiedy wybrano Jana Pawła II, że Jan Paweł II został papieżem. Tak to kojarzę z dzieciństwa, zauważmy. To jest niesamowite, że człowiek głębokiej wiary nie doczekał tego wydarzenia, a myśmy doczekali, myśmy to widzieli. Moi drodzy, gdyby ktoś w latach 70. powiedział, że papieżem będzie Polak, że przyjedzie do Polski, a już, że przyjedzie do Starego Sącza, to ktoś by się popukał po głowie i powiedział, ty się lecz, proszę zobaczyć. Myśmy to widzieli. Jan Paweł II był tutaj pośród nas i powiedział do nas wiele rzeczy i wyniósł nam na ołtarze, kanonizował nam świętą Kingę. Moi drodzy, no, nasi przodkowie nie doświadczyli tego i nawet im do głowy nie przyszło, że coś takiego może być. A myśmy to widzieli. Po co to nam jest dane? Pan Bóg nam to daje po to, abyśmy uwierzyli, że On jest, że On działa. Abyśmy uwierzyli w moc Jego Słowa. I przede wszystkim byli szczęśliwi i za to dziękowali Bogu. Kochani, i to jest najważniejsze. Wdzięczność Bogu za to, co widzisz. Wdzięczność Bogu za to, że tu jesteś i możesz słuchać Jego Słowa. Wdzięczność Bogu za to, że przyjmujesz Komunię Świętą, że jesteś z Nim, przed Nim twarzą w twarz, kiedy adorujesz Go w Najświętszym Sakramencie. Ciesz się, bo jesteś wybrany. Bo tylu ludzi nie doświadczyło tego, co Ty doświadczasz. Dlaczego? Tego nie wiemy. Ale wiemy jedno, że Pan Bóg objawił się uczniom i apostołom po to, aby umocnić ich wiarę, aby się nie zgorszyli krzyżem. Być może chodzi o to, żebyśmy to wszystko widzimy po to, abyśmy nie stracili wiary, kiedy przyjdą prześladowania. Wczorajsza ustawa podpisana przez prezydenta zapowiada takie prześladowania. Prawdopodobnie będą i to bardzo mocne, bo ta ustawa jest najbardziej liberalna w całej Europie. I to nie są żarty. Zostało to wszystko podpisane wynika jasno z tego, że rząd walczy z Kościołem, walczy z rodziną, walczy z życiem. Nie wiemy, co będzie dalej, ale wiemy jedno, że skoro Pan Bóg daje nam doświadczyć pewnych rzeczy, to wszystko jest w jakimś celu. Dlatego bądźmy Mu za to wdzięczni, że widzieliśmy te rzeczy. I prośmy o to, że kiedy przyjdzie próba wiary, byśmy tej wiary nie stracili, ale byśmy przez to, co widzimy i przez trwanie przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, przez tą bliską relację, poprzez rozważanie Jego Słowa, wytrwali w tej wierze i nigdy nie zwątpili. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to Słowo, które dzisiaj do nas skierowałeś. Niech ono w nas trwa i nas przemienia. Maryjo, nasza Matko i Królowo, módl się za nami. Amen.